przyroda postanowiła nam przypomnieć, że w naszym klimacie istnieje taka pora roku jak zima, że wtedy woda z nieba spada w formie zmrożonej, zwanej śniegiem, i że ten śnieg na jezdniach tworzy śliską powierzchnię. Ja na przykład trasę, którą zwykle pokonuję w godzinę z małym hakiem, jechałem 2,5, wstrzymywany głównie przez ciężarówki, które nie były w stanie pokonać nawet niewielkich wzniesień. O większych już nie wspomnę. I to mimo, że drogowcy wcale nie spali. Widziałem na przykład sznur tirów, który poprzedzała piaskarka, ale i to nie pomogło, bo do szczytu wzniesienia pierwsza ciężarówka mimo posypanej jezdni nie dojechała. Nie wiem, jakie zwykle tiry mają ogumienie, ale w tych warunkach okazało się niewystarczające. A byłem nawet świadkiem sytuacji, w której z pobliskiej budowy drogi ściągnięto sprzęt do czyszczenia, taką dużą szczotkę na kółkach, i nawet takie zabiegi okazały się nieskuteczne. Przy okazji też mam dwa spostrzeżenia. Mądre zachowanie kierowców aut osobowych, którzy czekali na dole podjazdu, czy tir da radę wjechać. No bo gdyby trzymać się zderzaka w przypadku utraty przyczepności i zsuwania się ciężarówki, nie byłoby gdzie uciec. Druga obserwacja z ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie na wjeździe, która w Zwieńczycy przecięta jest sygnalizacją świetlną poprzedzoną znaczącym obniżeniem terenu. I tu kierowca ciężarówki, choć przed nim nie było aut, czekał na przeciwległym stoku na zmianę świateł z czerwonego na zielone, żeby się nie zatrzymywać na podjeździe, bo mógłby już nie ruszyć. A tak miał z górki i siłą rozpędu przemknął. Rozsądek i ostrożność to dziś ważne słowa za kierownicą. Kiedy przychodzi tak znaczące ochłodzenie i śnieg, to kierowcy przypominają sobie, mam wrażenie, że przede wszystkim o trzech rzeczach. Czasem zresztą ze znaczącym opóźnieniem, ale jednak. Po pierwsze wymianie opon, po drugie odszukaniu skrobaczki, po trzecie nalaniu do zbiornika spryskiwaczy zimowego płynu, ale to wiadomo w momencie, kiedy już zamarznie. Postanowiłem to poszerzyć garścią porad, na co jeszcze zwrócić zimą uwagę. Oto zapytałem Pawła Wosia, szefa Katedry Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu Politechniki Rzeszowskiej.
No na pewno warto jeszcze kilka dodatkowych elementów sprawdzić. Myślę tutaj o piórach wycieraczek szyby przedniej, bo wiadomo, że guma jako tworzywo ulega starzeniu. Ta guma staje się coraz mniej elastyczna, a zwłaszcza przy spadku temperatur. I wtedy nagle okazuje się, że te pióra, które całkiem jeszcze dobrze wycierały nam tą szybę w warunkach letnich, jesiennych, teraz nagle przestają wycierać, a tylko po prostu rozmazują i czynią tą przejrzystość szyby jeszcze gorszą, niż by w ogóle ich nie było, tak mówiąc obrazowo.
Silnik. Czy coś w nim można sprawdzić, czy zwrócić uwagę na jakiś sposób eksploatacji inny zimą niż latem?
No na pewno, jak nie tylko to dotyczy pory zimowej, ale całego roku, należy dbać o stan płynów, zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o płyn chłodniczy. Tak z praktyki się wie, że rzadko się zagląda tam, a wiemy, że wtedy ten układ chłodzenia przy niskich temperaturach wchodzi w inny tryb pracy, inaczej działają termostaty i może dojść do sytuacji takiej, że mimo niższej temperatury nagle nam ta temperatura w silniku wzrośnie z powodu właśnie niskiego stanu płynu, może dojść do zagotowania tego płynu, no i awarii na drodze.
Czasem się widzi samochody, które mają zasłoniętą część wlotu powietrza do chłodnicy.
Tak, no to taka praktyka jeszcze z poprzednich lat, dekad, kiedy te systemy chłodzenia nie miały aż takich dużych zdolności regulacyjnych. No i wtedy w zimie te silniki były przechłodzone. Teraz już te układy regulacji temperatury, układy termostatów są na tyle dokładne, że chyba nie ma takiej konieczności, żeby to zasłaniać. No ale jeśli ktoś uważa, że silnik jest w porze zimowej niedogrzany, to może ewentualnie taką metodę też przyjąć, ale wtedy właśnie trzeba być bardzo wyczulonym na poziom temperatury silnika, bo bardzo łatwo możemy doprowadzić do przegrzania i do zagotowania płynu.
Olej. Czy tutaj ma coś znaczenie? To jest jeden z płynów, który gęstnieje zimą.
Tak, i to znacznie gęstnieje, chociaż teraz już jakość tych olei i ten wskaźnik lepkości, który właśnie pokazuje, jak zmienia się lepkość w funkcji temperatury, no są o wiele lepsze niż to było kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. No jak zawsze należy skontrolować poziom tego oleju. No a po drugie to musimy się liczyć z tą właśnie zmianą jednak tej lepkości, gęstości, która powoduje, że w momencie, kiedy mamy samochód po nocnym postoju, ten olej w początkowej fazie pracy nie dociera tak łatwo i w takich ilościach, żeby zapewnić to smarowanie na takim poziomie, jak ma to w warunkach letnich. Tutaj wskazanym byłoby jednak troszkę ograniczyć obciążenie silnika po uruchomieniu, żeby dać szansę temu olejowi, żeby złapał tą temperaturę, nagrzał się, osiągnął lepkość, gęstość na takim poziomie, żeby wszystkie elementy w silniku były dostatecznie smarowane. Pytanie na pewno zaraz się pojawi, czy powinniśmy po uruchomieniu silnika dać mu kilka minut na rozgrzanie.
No właśnie.
Chyba aż takich tutaj praktyk nie powinniśmy robić. Możemy oczywiście ruszyć niemal natychmiast po uruchomieniu, no ewentualnie po kilku sekundach, ale musimy pamiętać, żeby ten silnik w tych początkowych minutach pracy, w początkowych kilometrach nie obciążać go. To znaczy, co to jest obciążenie? To jest jazda na niskiej prędkości obrotowej silnika przy dużym uchyleniu przepustnicy, kiedy mamy duże obciążenie układu korbowego. Prędkość obrotowa jest jakby czynnikiem, który pozytywnie wpływa na smarowanie, czyli powinniśmy raczej utrzymywać tą prędkość obrotową silnika na poziomie takim eksploatacyjnym, ale unikać gwałtownych przyspieszeń i dużego obciążenia, czyli raczej redukujemy na biegi niższe, jadąc z większą prędkością obrotową, ale z mniejszym wciskaniem pedału przyspieszenia.
Od razu mi też przychodzi do głowy kwestia silników diesla, które są większe, cięższe zwykle i wymagają no, większego czasu do czasu rozgrzania się. Krótkie dystanse mogą być chyba dla takiego silnika, no nie chcę powiedzieć zabójcze, ale niekorzystne.
Wiadomo, właściwości oleju napędowego są zupełnie odmienne niż benzyny. W warunkach zimowych ten olej napędowy również o wiele bardziej zmienia swoje właściwości. Po uruchomieniu silnika diesla ten proces spalania jest o wiele mniej efektywny niż w przypadku uruchomienia silnika z zapłonem iskrowym zasilanego benzyną. Oczywiście zarówno jeden typ silnika, jak i drugi wymaga zwiększonej dawki paliwa przy uruchomieniu, a to powoduje, że w przypadku silnika z zapłonem samoczynnym zwiększone jest dymienie tego silnika. My może teraz tego nie widzimy, bo nasze samochody w większości są wyposażone w filtry cząstek stałych, które to dymienie pochłaniają. Ta emisja cząstek stałych powoduje szybsze zatykanie się filtrów, odkładanie się nagarów w ściankach komory spalania, układów wydechowych, jak i dolotowych, bo musimy wiedzieć o tym, że we współczesnych silnikach część spalin jest kierowana z powrotem do komory spalania, czyli tak zwana recyrkulacja spalin, a to jest bardzo niekorzystne dla silnika. I w przypadku takiej eksploatacji zimowej, kiedy chcemy sobie, że tak powiem, pozwolić na więcej przy zaraz po uruchomieniu, to te zjawiska się znacznie nasilają.
Czyli dieslem od czasu do czasu jakiś dłuższy kawałek trzeba przejechać pewnie, żeby chociażby filtr wypalić.
Bezwzględnie tak, zwłaszcza ci z Państwa, którzy codziennie użytkują ten samochód na dystansie kilku kilometrów, no nawet czasami to jest, nie osiągają 2 kilometry, więc ten silnik de facto nie ma kiedy osiągnąć tej temperatury, nie ma kiedy tej sadzy wypalić. I tu trzeba mieć na uwadze, że aby uniknąć później kosztownej wizyty w zakładzie, który może usunąć programowo te cząstki, tę sadzę z filtra, no możemy to od czasu do czasu wspomóc taką jazdą na dłuższym dystansie.
Jedna rzecz mi się jeszcze przypomina ze starych czasów, kiedyś kierowcy mówili, zima przychodzi, doleję trochę benzyny do oleju napędowego.
No bezwzględnie to chyba nie jest dobra praktyka.
Będzie rzadszy, łatwiej będzie zapalić.
Tak, będzie rzadszy, tylko właśnie musimy pamiętać o tym, że współczesne układy zasilania paliwem w silnikach są tym paliwem smarowane. Kiedyś mieliśmy pompy wtryskowe, które by, zwłaszcza te elementy napędowe, były smalowane normalnie olejem silnikowym, a teraz w większości rozwiązań technicznych paliwo spełnia jednocześnie rolę smaru. Nie dość, że ten olej napędowy jest teraz ma znacznie gorsze właściwości smarne niż kiedyś miały oleje napędowe, które posiadały dosyć znaczną zawartość siarki, która ma korzystne właściwości smarne. No to jeśli teraz jeszcze taki olej napędowy rozcieńczymy benzyną, to możemy sobie bardzo dużych kłopotów narobić.
I jeszcze jedna rzecz, którą mi się z zimnem kojarzy, to jest spadek sprawności akumulatora. I tu od razu moje pytanie, no bo coraz częściej mamy samochody z napędem elektrycznym albo z napędem hybrydowym.
No na pewno użytkownicy tych samochodów elektrycznych odczują od razu, że zasięg tych samochodów w przypadku niższych temperatur radykalnie się zmniejsza. Po pierwsze następuje spadek pojemności akumulatorów. Akumulatorów rozruchowych jest to dosyć wyraźny spadek. Jeśli chodzi o baterie trakcyjne, ten spadek jest spowodowany tym, że system musi utrzymywać też odpowiednią temperaturę tych baterii, a energia na podgrzewanie tych baterii pochodzi właśnie z ich pojemności.
A najlżejsze nie są.
A tak, to nie są najlżejsze i w przypadku takich jazd w niskich temperaturach musimy mieć jakby na uwadze to, że przy planowaniu jakiejś jazdy, żebyśmy mieli szansę uzupełnić tej energii w odpowiednim czasie.
I tutaj też można się zastanawiać nad stylem jazdy, nad tym, że duże na przykład obciążenie akumulatora, jak on nie jest jeszcze ciepły, to może być szkodliwe?
Na pewno takie warunki odbiegające od normalnych eksploatacji nie wpływają korzystnie ani na trwałość, ani na pojemność tych baterii. Myślę, że taki zachowawczy styl jazdy w przypadku samochodów z napędem elektrycznym też byłby tutaj wskazany.
To jeszcze jedno pytanie na koniec dla tych, którzy nie mają elektryków, a normalne samochody, no i też się zastanawiają, czy akumulator wytrzyma tę zimę. Jest jakiś sposób na proste sprawdzenie pojemności akumulatora, jego sprawności po prostu, czy już go trzeba wymienić, czy nie?
Oczywiście, są takie przyrządy. Jest to prosty dosyć pomiar, czyli pomiar spadku napięcia przy obciążeniu tego akumulatora określonym prądem. Takie przyrządy mają warsztaty, stacje kontroli pojazdów, ewentualnie to nie są też jakieś drogie przyrządy, można je zakupić i ewentualnie taki test sobie wykonać.
Tylko trzeba się na tym trochę znać.
No, w dobie dzisiejszego dostępu do informacji myślę, że nie jest to większy kłopot.
Nie jest to większy kłopot, o czym przekonany jest profesor Paweł Woś z Politechniki Rzeszowskiej, nasz ekspert. Przenosimy się teraz do Krosna, bo za tydzień pod naszym patronatem dwudniowy rajd Łukasiewicza będzie tam rozgrywany. Postanowiłem zatem przepytać organizatora, szefa Automobil Klubu Małopolskiego w Krośnie, Marcina Fiejdasza. Statuetki dla zwycięzców gotowe?
No tak, praktycznie wyprodukowany już jest cały komplet.
Kolejny rajd dla amatorów. Nie za późno? Już zima prawie.
No ale ostatnio przyzwyczailiśmy właśnie naszych zawodników czy naszych gości do startów jesienią, co zawsze podnosi atrakcję i czyni ten rajd trudniejszym. No, zaczyna się zima, gdyby pierwsze opady śniegu. No, taka impreza to jest ważne miejsce i dobre miejsce po to, żeby przypomnieć sobie, jak to będzie przez najbliższe miesiące na normalnych drogach. Także to jest też takie przygotowanie trochę do zimy.
No bo ścigają się amatorzy i to jest też forma szkolenia.
Zdecydowanie to jest forma szkolenia, dlatego że tak naprawdę impreza jest otwarta dla wszystkich, którzy mają chęć wystartować. Wystarczy sprawny samochód, no i dwa kaski, no i opłacenie, wpisowanie, wypełnienie oczywiście odpowiednich formalności na naszej stronie www.automalop.pl i udział w tej imprezie. To jest impreza z cyklu konkursowych Ja Samochody, impreza dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy myślą o sporcie, ale tych takich, którzy mają możliwość czy dajemy możliwość generalnie spróbowania się w trudnych warunkach, dlatego że cała impreza jest dwudniowa, podzielone są na dwa jakby oddzielne rajdy. Natomiast no, przede wszystkim sobotni etap i niedzielny poranek to będą naprawdę trudne warunki drogowe, dlatego że spodziewamy się, że będzie bardzo śliska nawierzchnia, więc dajemy możliwość popróbować swoich możliwości na śliskich i trudnych drogach, a to nas w najbliższym okresie czeka.
To powiedzmy bliżej, gdzie konkretnie te trasy będą wytyczone, bo no, trzy gminy można by powiedzieć.
No, trzy gminy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, dlatego że to też jest bardzo ważny partner nasz. Dlatego, że no, umożliwia nam udział i spróbowanie swoich sił na torze doświadczalnym techniki jazdy, co no, jest jakby kolejną atrakcją, więc zapraszamy do Wordu w Krośnie, gdzie rozpoczynamy ten rajd. Następnie jeździmy na próbie przy lotnisku na ulicy Kaczorowskiego i jedziemy do Zręcina, to w sobotę będzie się działo, trzy razy przejazdy wszystkich tych prób. W niedzielę natomiast zmieniamy troszeczkę konfigurację, dlatego że też zostajemy na Wordzie, jedziemy też na ulicy Kaczorowskiego i ulicy Lotników przy lotnisku w Krośnie, ale jedziemy też do zaprzyjaźnionej gminy Jedlicze, gdzie no próba podobna jak w zeszłym roku, trochę na asfalcie, trochę na szutrze, więc kolejne jakby elementy treningu przed zimowymi warunkami na drogach.
Jaki to łącznie jest dystans?
W sumie no, zaplanowaliśmy 17 prób, łącznie to jest prawie 30 km tras równościowo-sportowych, a cała impreza liczy 150 km, więc nie jest to dużo. Natomiast warto popróbować no i przeżyć kawał trochę ciekawej przygody.
Taką no, krótką dość, ale jednak tradycją jest nocne ściganie się po ulicach Krosna. Też będzie w tym roku?
Znaczy, tak jak mówiłem, no, bardziej odsuwamy się w tej chwili w rejony lotniska, żeby nie utrudniać życia tutaj lokalnym mieszkańcom. Co nie znaczy, że nie będziemy jeździć w nocy, dlatego że no, to jest kolejny element trudnej techniki jazdy zimowej. No i bardzo ważny dla nas jest, żeby tym ludziom pokazać, że w takich warunkach też się trzeba nauczyć dobrze jeździć i sprawnie poruszać samochodem.
Ilu zawodników się spodziewacie?
No, nasza lista jest przeznaczona na 30 załóg. Takie mamy prognozy z poprzednich imprez. W ciągu dwóch dni osiągnęliśmy 50%. W następnych kilku dniach 75%, więc zostało w tej chwili niewiele miejsc dla ostatnich chętnych. Także bardzo prosimy, jeśli ktoś jeszcze się nie zdecydował o szybkie zastanowienie się i podjęcie jedynej słusznej decyzji, dlatego że wiele tych miejsc więcej nie ma ze względu na to, że to są warunki zimowe. Chcemy to bardzo szybko i sprawnie przeprowadzić, no i dla wszystkich może nie starczyć tych miejsc na starcie.
To jest część dłuższego cyklu?
Tak, to są dwie ostatnie rundy mistrzostw z Okręgu Rzeszowskiego w konkursowej jeździe samochodem. Takie dwie ostatnie eliminacje kończące cały cykl, który zaczął się dawno, dawno temu, bo w marcu. Było to w okolicach Jarosławia, następnie byliśmy w Rzeszowie, byliśmy też w Mielcu, no i teraz kończymy w Krośnie.
Przyglądacie się tym, którzy startują? Może to są też członkowie Automobil Klubu Małopolskiego w Krośnie?
No oczywiście nasi kierowcy, czy ludzie, którzy są stowarzyszeni w Automobil Klubie Małopolskim, zamierzają wystartować w tej imprezie. No i mamy tam swoje spore grono, także cieszymy się, że z dumą nasi kierowcy będą startować w tej imprezie, czy nasze załogi tak naprawdę.
Ale nie trzeba być członkiem Automobil Klubu jakiegokolwiek, żeby wystartować.
No to tak jak powiedziałem na początku, jest to impreza otwarta dla wszystkich, więc warto być członkiem, dlatego że to pomaga, bo doświadczeni sędziowie są w stanie poinstruować, jak postępować z książką drogową, jak z kartą drogową. Zawsze można się wcześniej w klubie spotkać i coś ciekawego dowiedzieć. Natomiast jest to, tak jak mówię, impreza dla wszystkich, więc każdy może w niej brać udział. Musi być chęć do jazdy, prawo jazdy, oczywiście najpotrzebniejsze zabezpieczenie, czyli kaski używane w sportach motorowych. No i odrobina woli, sprawny, dobrze przygotowany samochód.
Czy ja dobrze pamiętam? Zmieniły się chyba trochę przepisy, jeśli chodzi o samochody.
To znaczy w tym roku jeszcze przepisy obowiązują zgodnie z zasadami, które obowiązywały przed laty i wszystko na razie jest po staremu i na tej imprezie będzie. Jest to jedna z ostatnich takich imprez. Natomiast w przyszłości no to tylko konkursowe jazdy samochodem. No to będą przeznaczone tylko dla samochodów cywilnych, które nie będą samochodami sportowymi, nie będą posiadały klatek ani innych elementów, które pozwalają brać udział w sportowych jazdach. Więc mam nadzieję, że to otworzy jakby szerszą. Więcej chętnych będzie, dlatego że nie będą musieli się z tymi profesjonalistami, w cudzysłowie powiedzmy, mierzyć na trasach i wróci to do takiego poziomu, jak był przed 20-30 laty, gdzie tak naprawdę no, można było wziąć swój cywilny samochód, którym codziennie jeździło się do pracy i wystartować w imprezie i dobrze się bawić.
Teraz też można, ale są też tacy, którzy przystosowują swoje pojazdy.
No są i nam się wydaje, że ci zawodnicy powinni no, zrobić kolejny krok i zacząć startować w czymś, co jest bardziej profesjonalne. Oni są czasami dobrze przygotowani już do zawodów, więc powinni, no nie wiem, zainteresować się wyścigami górskimi, zainteresować się rajdami okręgowymi, gdzie tak naprawdę to nie jest taki strasznie duży przeskok. Wiadomo, że trzeba mieć trochę środków finansowych na to, żeby tam zacząć uczestniczyć, no ale wielu tak zaczynało, no i dziś no są na przykład jak Karol Krupa mistrzami Europy w wyścigach górskich.
To może być krok do tego, żeby zdobyć licencję zawodniczą, ale czy dla organizatorów to też jest krok do tego, żeby rajd Łukasiewicza stał się rajdem właśnie już takim wyższego kalibru?
Na razie tego nie planowaliśmy, dlatego że to są olbrzymie wydatki finansowe, przede wszystkim wynikające z długości odcinków specjalnych, a także i z wymagań, jakie stawia przed nami no, Polski Związek Motorowych, czy przepisy bezpieczeństwa w rajdach. Duża praca na pewno, no w tej chwili nikt się nad tym tak naprawdę nie zastanawiał. Oczywiście, no, jak wiemy, Automobil Klub Małopolski organizuje rajd Ziemi Sanockiej, który no, już też niebawem, bo w marcu i to już będzie wyższa ranga, bo będzie to runda Mistrzostw Południa, które się bardzo dobrze rozwijają, więc liczymy, że tam będziemy oglądać już na profesjonalnych kierowców i to jest miejsce dla tych, którzy zaczynają tutaj w tych KJS-ach, ale są już na tak dobrym poziomie, że powinni właśnie spróbować swoich sił w tych wyższych kategoriach, dlatego że no, jakaś to jest taka droga rozwoju sportowca. No, nie można cały czas jakby zostać na jednym poziomie, trzeba iść dalej do przodu i zrobić miejsce dla tych, którzy kolejni chcą zacząć. I tak to powinno działać.
I tak może będzie też działało w przyszłym roku. A na razie przypomnę, na starych zasadach z Marcinem Fejdaszem zapraszamy na rajd do Krosna, rajd Łukasiewicza w tym mieście i jego okolicach. Za tydzień, w sobotę i niedzielę. A powiedziałem zapraszamy, no bo Radio Rzeszów patronuje tej imprezie. Magazyn motoryzacyjny Polskiego Radia Rzeszów, a w nim proponuję teraz Państwu pochylenie się nad akcją charytatywną, a właściwie akcjami charytatywnymi, które organizują motocykliści. Moto Mikołaje to jest nazwa, która co roku przyciąga osoby wspierające najmłodszych. Nie ma ta akcja żadnej centrali ogólnopolskich struktur, po prostu poszczególne kluby czy nawet grupy motocyklistów zbierają pieniądze albo różnego rodzaju prezenty i w okolicach 6 dnia grudnia, najczęściej w przebraniu Mikołajów na motocyklach, rozwożą to do domów dziecka, szpitalnych oddziałów dziecięcych czy rodzin wielodzietnych. Akcje są większe i mniejsze, ale każda warta uwagi. Jak sprawdziłem, na przykład w Dębicy Moto Mikołaje organizuje szkoła mechanik i też jest założona zbiórka na zrzutka.pl tradycyjnych organizatorów. W Rudniku nad Sanem trwa zbiórka darów, a finał będzie 7 grudnia w czasie kiermaszu ozdób i wyrobów świątecznych. Dużą akcję z licytacjami i głośnym finałem po raz siódmy organizuje grupa Mototrasa Jarosław i Przyjaciele. Poza prezentami dla najmłodszych planuje między innymi zakup rozkładanych foteli dla rodziców dzieci hospitalizowanych w szpitalu w Jarosławiu. Proszę się rozejrzeć po okolicy. Może gdzieś u Państwa też jacyś motocykliści kombinują wsparcie. A ja się rozejrzałem w Rzeszowie i jest tutaj centrala Forum Podkarpackie Dwa Kółka. Arkadiusz Janik, działający też w grupie motocykliści dzieciom od lat, te akcje pomaga zorganizować.
To już będzie 14 raz w tym roku, jak organizujemy wydarzenie pod tytułem Podkarpackie Moto Mikołajki. Na początku zbieramy fundusze, które przeznaczamy na paczki dla dzieci oraz różne przydatne rzeczy. Przy czym w okolicach 6 grudnia odwiedzamy poszczególne placówki i paczki są przekazywane dla dzieci.
W jaki sposób zbieracie fundusze?
Poprzez licytacje charytatywne, które są prowadzone na fanpage'u Podkarpackie Dwa Kółka oraz poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia Motocykliści Dzieciom.
Jakie konkretnie rzeczy trafiają do domów dziecka?
W okresie Świętego Mikołaja trafiają do dzieci paczki ze słodyczami, natomiast akcja ma wymiar całoroczny, Przy czym gro funduszy idzie na wyjazdy letnie, wyjazdy weekendowe dzieci z placówek i domów dziecka w różne atrakcyjne miejsca. Pod taką swoją opieką motomikołajkową mamy placówkę opiekuńczo-wychowawcza w Rzeszowie, placówka w Tyczynie, dom dziecka w Nowej Grobli i dom dziecka w Nienadowej koło Dubiecka.
I jak było w poprzednich latach? Jakiego rzędu to kwoty? Jak jest z popularnością tej akcji?
Dużo zależy od zaangażowania samych motocyklistów i ekipy motomikołajów. Natomiast jeśli chodzi o kwoty, to jest rzędu kilkunastu tysięcy złotych na rok, które mamy do przeznaczenia na prezenty oraz różnego rodzaju wyjazdy.
Widzisz, jaka jest pogoda? Śnieg dziś sypnął ostro. Jak będzie za dwa tygodnie?
Jeśli motomikołaje mają przyjechać na motocyklach, przydałoby się, żeby ten śnieg jeszcze stopniał.
Zwykle przyjeżdżacie właśnie na dwóch kółkach.
Zazwyczaj są to dwa koła, niemniej jednak sanie świętego Mikołaja mają tych kół cztery, ponieważ muszą również pomieścić dużo prezentów.
No w tym roku dobrze się składa, bo 6 grudnia jest w sobotę.
Zgadza się, 6 grudnia jest w sobotę, natomiast 13 grudnia zapraszamy na rzeszowski rynek około godziny 14. Motomikołaj przyjedzie i będzie częstował dzieci słodyczami.
To będzie tak na deser, a 6 i 7 przypomnę główny finał motomikołajów. I mówię o tym z wyprzedzeniem, żeby Państwo mieli czas do akcji się włączyć, wylicytować być może któryś z przedmiotów wystawionych na aukcję, albo po prostu dołożyć jakiś prezent czy pieniądze.